Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Bena Mezricha, The Accidental Billionaires, wydana w 2009 roku, przedstawia fabularyzowaną historię powstania Facebooka w środowisku Harvardu pierwszej dekady XXI wieku. Jej głównymi postaciami są Mark Zuckerberg i Eduardo Saverin, studenci, których współpraca przy rozwijaniu serwisu przeradza się w konflikt o wpływy, własność i uznanie. Autor śledzi drogę od studenckich projektów, w tym kontrowersyjnego FaceMash, do gwałtownego wzrostu platformy. Zainteresowania inwestorów z Doliny Krzemowej oraz sporów prawnych z braćmi Winklevoss i Saverinem. To nie jest jednak klasyczna, dokumentacyjna historia firmy ani podręcznik przedsiębiorczości. Mezrich stosuje tempo powieści, rekonstruuje sceny i dialogi, a tam, gdzie źródła nie dają pełnego obrazu, korzysta z narracyjnego domysłu. Książka służy więc przede wszystkim pokazaniu ludzkiej ceny narodzin technologicznego imperium, analizuje ambicje, status społeczny, pieniądze i lojalność, zestawiając obietnice łączenia ludzi z rozpadem relacji między osobami współtworzącymi serwis. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Harvard jako laboratorium statusu społecznego i pomysłów cyfrowych. Mezrich umieszcza początki Facebooka w bardzo konkretnym środowisku, czyli na Harvardzie, gdzie akademicka rywalizacja łączy się z wyraźną hierarchią towarzyską.
Prestiż nie wynika wyłącznie z wyników w nauce. Równie ważne są kontakty, przynależność do elitarnych klubów, rozpoznawalność oraz dostęp do zamkniętych kręgów.
Ten kontekst wyjaśnia, dlaczego narzędzie pozwalające zobaczyć i uporządkować sieć znajomości studentów mogło natychmiast przyciągnąć uwagę. Facebook nie zostaje przedstawiony jako abstrakcyjny wynalazek techniczny, lecz jako odpowiedź na potrzebę orientowania się w społecznej mapie kampusu. Wątek FaceMash pokazuje zarazem ciemniejszą stronę tej logiki. Próba przekształcenia wizerunków studentek w system ocen ujawnia, jak łatwo technologiczna sprawność może ignorować prywatność, zgodę i konsekwencje społeczne. Książka nie oferuje pełnej analizy etyki platform, ale dobrze pokazuje zalążek późniejszych problemów internetu, gdzie ludzie stają się danymi, profilami i obiektami cudzej oceny. Harvard jest tu także miejscem, w którym niepewność społeczna oraz pragnienie uznania mogą przełożyć się na produkt o masowym zasięgu.
To ważne, ponieważ sukces serwisu wynika nie tylko z kodu, lecz z trafnego rozpoznania istniejących relacji i aspiracji użytkowników. Po drugie, od FaceMash do Facebooka,
czyli przewaga szybkiego wykonania nad samym pomysłem. Jednym z najważniejszych tematów książki jest różnica między posiadaniem idei a zdolnością do jej szybkiego uruchomienia. Poprawienia i rozpowszechnienia. Mezrich opisuje rozwój Facebooka jako proces, w którym techniczne wykonanie oraz tempo podejmowania decyzji stają się źródłem przewagi.
Derview. W realiach wczesnych serwisów społecznościowych sam pomysł stworzenia platformy dla studentów nie był całkowicie wyjątkowy. Spór z Cameronem i Tylerem Winklevossami oraz Divią Narendrą dotyczy właśnie pytania. Kto miał prawo do koncepcji i czy Zuckerberg wykorzystał współpracę przy projekcie Harvard Connection, później ConnectU, dla własnej inicjatywy?
Książka nie powinna być traktowana jako ostateczne źródło prawne w tej sprawie, ale trafnie uwidacznia praktyczny problem startupów.
Nieformalna rozmowa, obietnika współpracy i zarys produktu nie są tym samym, co jasno uzgodnione role, własność intelektualna oraz harmonogram działania.
Facebook zyskuje impet, ponieważ szybko trafia do użytkowników i rozszerza się poza Harvard.
Z perspektywy biznesowej książka pokazuje znaczenie wdrożenia, ale nie romantyzuje go całkowicie.
Szybkość może budować sieciowy efekt wzrostu, jednocześnie pogłębiając konflikty, gdy ustalenia między współpracownikami pozostają nieprecyzyjne.
To dlatego opowieść jest mniej historią samotnego geniusza, a bardziej studium tego, jak wykonanie, kontrola i czas mogą przesądzić o tym, kto zostanie uznany za założyciela.
Po trzecie, partnerstwo Zuckerberga i Saverina pod presją kapitału oraz kontroli. Relacja Marka Zuckerberga i Eduardo Saverina stanowi emocjonalny rdzeń książki.
Mezrich przedstawia ją jako współpracę dwóch osób o odmiennych kompetencjach i oczekiwaniach.
Zuckerberg jest utożsamiany przede wszystkim z rozwojem produktu i technologiczną wizją, a Saverin z początkowym finansowaniem oraz biznesowym zapleczem przedsięwzięcia.
Taki podział może być skuteczny na początku, kiedy firma jest mała i role wydają się intuicyjne.
Problemy narastają jednak wtedy, gdy produkt rośnie szybciej niż zdolność wspólników do formalizowania zasad współpracy. Książka pokazuje, że finansowanie serwerów, organizacja reklamy, dostęp do kont i decyzje o strukturze spółki nie są drugorzędnymi szczegółami.
Duż startupie decydują one o realnej kontroli nad firmą. Wejście inwestorów i przeprowadzka działalności do Kalifornii zmieniają układ sił.
Wartość przedsiębiorstwa przestaje być wyłącznie efektem pracy przy projekcie, a staje się także rezultatem udziałów,
dokumentów korporacyjnych i relacji z kapitałem wysokiego ryzyka.
Konflikt Saverina i Zuckerberga prowadzi do sporu sądowego, zakończonego ugodą, której szczegóły nie zostały publicznie ujawnione.
Praktyczna lekcja nie brzmi, że przyjaźń i biznes muszą się wykluczać.
Brzmi raczej, że zaufanie nie zastępuje precyzyjnych umów, uzgodnionego zakresu odpowiedzialności ani mechanizmów rozwiązywania sporów.
Mezrich nadaje temu dramatyczną formę, lecz problem pozostaje rozpoznawalny dla wielu współzałożycieli firm.
Po czwarte, Sean Parker i przejście od projektu studenckiego do spółki z Doliny Krzemowej. Pojawienie się Seana Parkera oznacza w książce zmianę skali i języka działania.
Facebook przestaje być wyłącznie projektem akademickim, którego sukces mierzy się popularnością na kampusach,
a zaczyna być postrzegany jako firma zdolna zdobywać inwestorów i budować globalną pozycję.
Parker, znany wcześniej ze współtworzenia Napstera, jest przedstawiony jako osoba rozumiejąca kulturę Doliny Krzemowej, znaczenie wzrostu i wagę kontaktów z inwestorami.
Jego rola pokazuje, że młody zespół techniczny może potrzebować pośrednika między produktem a światem finansowania.
W debiutym ujęciu inwestycja nie jest prostym nagrodzeniem innowacyjności.
To wymiana, w której firma otrzymuje kapitał, doświadczenie i sieć relacji, lecz musi również zmierzyć się z nową strukturą władzy, oczekiwaniami oraz formalnymi decyzjami.
Wątek Petera Thiela, który zainwestował w Facebooka, podkreśla, że wczesny kapitał umożliwia utrzymanie infrastruktury i dalszy wzrost przed osiągnięciem stabilnego modelu przychodów.
Mezrich pokazuje też napięcie między impulsywnością kultury startupowej a potrzebą ochrony reputacji firmy.
Problemy Parkera nie są tylko epizodem obyczajowym, lecz ilustrują, że szybko rosnąca spółka zaczyna ograniczać ryzyko, nawet jeśli oznacza to rozstanie z ważnym promotorem.
Dzięki temu książka ukazuje przedsiębiorczość jako proces społeczny, oparty nie tylko na talencie założyciela, ale również na inwestorach, prawnikach,
menedżerach i kontroli reputacyjnej.
Na koniec, granic wiarygodności, dramatyzacja i problem narracji o technologii. Najistotniejszym ograniczeniem The Accidental Billionaires jest jego forma.
Książka została opublikowana jako literatura faktu i opiera się między innymi na materiałach sądowych oraz rozmowach związanych z Edwardem Saverinem.
Ale Mezrich świadomie buduje opowieść z użyciem technik znanych z powieści.
Rekonstruuje prywatne rozmowy, emocje i sceny, których nie można w pełni zweryfikować na podstawie publicznych dokumentów. Sam autor zaznaczał, że wypełniał luki narracyjne.
To daje tekstowi energię, wyraziste konflikty i czytelny rytm, lecz ogranicza jego wartość jako precyzyjnej kroniki wydarzeń.
Czytelnik powinien zatem oddzielić dwa poziomy lektury.
Pierwszy to ogólnie potwierdzony zarys historii, obejmujący powstanie Facebooka, spory z ConnectU, udział Saverina, wejście Parkera i inwestorów oraz późniejsze ugody.
Drugi to szczegółowa interpretacja motywacji, rozmów i wzajemnych intencji postaci, która może być selektywna lub dramatycznie przetworzona.
Takie rozróżnienie jest szczególnie ważne, ponieważ książka wpłynęła na popularny obraz narodzin Facebooka, również przez film The Social Network,
oparty na jej adaptacji Arona Sorkina. W porównaniu z dokumentem biznesowym, Mezrich oferuje bardziej sugestywną historię o konflikcie charakterów.
Drypokus w porównaniu z fikcją zachowuje, natomiast ciężar realnych konsekwencji, sporów o udziały i decyzji, które wpłynęły na jedną z najważniejszych platform internetowych. Podsumowując,
The Accidental Billionaires warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym kulturą startupów, historią internetu oraz tym, jak relacje między założycielami zmieniają się pod wpływem rosnącej wartości firmy.
Sprawdzi się także dla osób, które znają film The Social Network i chcą poznać literacki materiał, z którego wyrósł jego popularny obraz.
Nie jest to jednak najlepszy wybór dla kogoś, kto potrzebuje ścisłej, źródłowej historii Facebooka, analizy modelu biznesowego firmy albo dokładnego omówienia sporów prawnych.
W takich celach warto zestawić lekturę z dokumentami, rzetelnymi opracowaniami historycznymi i niezależnymi relacjami uczestników wydarzeń.
Największą korzyścią z książki jest możliwość zobaczenia, że sukces technologiczny ma jednocześnie wymiar produktowy, finansowy i osobisty. Czytelnik może prześledzić znaczenie szybkiego wdrażania, wczesnego finansowania, jasnego określania ról wspólników oraz ochrony kontroli nad spółką.
Równocześnie opowieść przypomina, że te same mechanizmy, które umożliwiają gwałtowny wzrost, mogą rozbić pierwotne partnerstwo.
Na tle wielu książek biznesowych Mezrich wyróżnia się nie metodycznością, lecz narracyjnym napięciem.
Zamiast przedstawiać Facebooka jako uporządkowane studium przypadku, koncentruje się na zderzeniu ambicji, statusu, prawa i kapitału.
To czyni książkę przystępną i pamiętną, ale wymaga krytycznego podejścia do jej szczegółów. Jej trwała wartość polega na pokazaniu.
Jak za legendą cyfrowego sukcesu kryją się nie tylko innowacje, lecz także sporne autorstwo, nierówna siła negocjacyjna i konsekwencje decyzji podejmowanych w pośpiechu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ben Mezrich, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.